W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do minister rodziny Elżbiety Rafalskiej o ponowne przeanalizowanie treści projektu dotyczącego przemocy domowej. Chodzi o wyeliminowanie zapisów, które mogłyby w sposób negatywny wpływać na sytuację ofiar.
Z projektu resortu rodziny wynikało, że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo.
Prezes Rady Ministrów podkreślił we wpisie na Twitterze, że przeciwdziałanie przemocy domowej jest priorytetem rządu PiS-u, a polskie prawo musi w pełni chronić ofiary. Każdy akt przemocy domowej, ten jednorazowy i ten powtarzający się, musi być traktowany stanowczo i jednoznacznie, zaznaczył premier.
W ocenie poseł Agnieszki Ścigaj z Kukiz 15 zaproponowany projekt uderzy w procedurę niebieskiej karty, a powinien poprawiać jej funkcjonowanie.
Mamy nadzieję, że w ministerstwie, jeżeli rozpoczną się prace sensowne nad tym projektem, to będą szły w kierunku poprawy sytuacji i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a nie tego, aby rzeczywiście cofać się. A niestety zakwalifikowanie jednorazowej przemocy jako nie przemoc w rodzinie, to niestety jest cofaniem, bo bardzo często po jednorazowym akcie, jeżeli zostanie uruchomiona procedura niebieskich kart, mamy szansę przerwać tą sytuację, która może doprowadzić do tragedii albo do rozbicia rodziny. Więc jeżeli wraca do ministerstwa, to prace powinny pójść w całkiem innym kierunku, a nie w tym, który został zaproponowana w tej wersji.
Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został usunięty ze strony Rządowego Centrum Legislacji. Ukazał się tam ostatniego dnia ubiegłego roku.
Ministerstwo Rodziny poinformowało, że został on przedwcześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
W tym roku aż dwa razy pójdziemy do urn wyborczych. Przed nami wybory do Europarlamentu oraz Sejmu i Senatu.
Choć do obu tych wydarzeń pozostaje sporo czasu, to politycy nie próżnują.
Naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim wybierzemy pod koniec maja. Szef parlamentu Antonio Tajani proponuje, aby wybory odbyły się w dniach od 23 do 26 maja. Jednak dokładny dzień i godzinę ustalają poszczególne państwa członkowskie. Eksperci przewidują, że tegoroczne wybory przyniosą duże zmiany i doprowadzą do nowego rozkładu sił. Stracić mają liberałowie na rzecz konserwatystów. Jednocześnie eurowybory odbędą się w cieniu Brexitu, którego ostateczną datą jest koniec marca. Z kolei jesienią czekają nas wybory do Parlamentu Polskiego. Obecnie sondaże wskazują na ponowne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, jednak samodzielne rządy stoją pod znakiem zapytania. Poseł Zbigniew Gryglas, wiceprezes koalicyjnej partii Porozumienie, zapowiada szereg nowych propozycji dla Polaków.
Z całą pewnością przedstawimy ofertę dla tych bardzo aktywnych Polaków, dla tych, którzy są członkami tej szeroko rozumianej klasy średniej, zarówno przedsiębiorców, jak też nauczycieli, urzędników, wszystkich aktywnych, którzy dzisiaj włączają się w ten nurt wielkich przeobrażeń Polski i takiego awansu cywilizacyjnego i gospodarczego naszego kraju. Dla tych będziemy chcieli przygotować ofertę. Będzie to oferta, która zdejmie z ich barków wiele ograniczeń, przede wszystkim biurokratycznych ograniczeń, bo tych jest ciągle za dużo, ale także, mam nadzieję, w jakiejś części podatkowych.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat. Posłów i senatorów wybieramy co 4 lata. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rządowy program Rodzina 500+ pozytywnie wpływa na aktywność zawodową Polaków, głównie kobiet. Takie wnioski, wbrew dotychczasowym twierdzeniom, płyną z najnowszych analiz Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane GUS-u dotyczące wpływu pobierania świadczenia 500+ na życie zawodowe Polaków przytacza jeden z dzienników. Urząd przy okazji badania aktywności ekonomicznej ludności zapytał o to 300 tysięcy osób.
Dla większości z nich 500+ zadziałało aktywizująco. 76 tysięcy osób przyznało, że dzięki temu zaczęło pracę, a kolejne 75 tysięcy zaczęło jej szukać. Z zatrudnienia zrezygnowało tylko 33 tysiące osób, a 34 tysiące przestało go szukać.
Program spowodował, że więcej Polaków stać na pracę, między innymi dlatego, że zyskali środki na zapewnienie opieki nad dziećmi. W prasie podkreślono, że to sensacyjne wyniki, które stoją w sprzeczności z dotąd publikowanymi analizami.
Badanie GUS-u nie zaskakuje jednak ekonomisty, doktora Artura Bartoszewicza.
Dlatego, że program ma aspekt wielowymiarowy i każdy z uczestników tego programu dokonuje indywidualnych wyborów. I oczywiście jest tak, że dla części ta sytuacja, w której pojawiły się pieniądze, które umożliwiły na przykład opłacenie opieki nad dzieckiem, spowodowała zdjęcie tego podstawowego ograniczenia związanego z mobilnością na rynku pracy. W momencie, kiedy pojawiły się podstawowe pieniądze na zabezpieczenie tych podstawowych potrzeb rodzinnych, dla części okazało się to zbawienne i umożliwiło wejście na rynek pracy. Oczywiście w tej całej grupie osób, które są beneficjentami programu, również znalazła się ta część kobiet i mężczyzn, która ze względu na pojawienie się dodatkowych dochodów zrezygnowała z aktywności zawodowej, ale jak wskazują dane statystyczne, ta ilość zaktywizowanych okazuje się, że jest większa.
O tym, że program 500+ zniechęca rodziców do podejmowania aktywności zawodowej, mówiło wielu ekspertów i politycy opozycji. Obecne dane GUS-u nie pozostawiają jednak wątpliwości, że jest wręcz odwrotnie.
Kraków i Kielce, między innymi te miasta, mogłyby stać się siedzibami istotnych urzędów, które obecnie mieszczą się w Warszawie.
Pomysł deglomeracji, czyli przenoszenia ważnych instytucji poza stolicę, przygotowała partia Porozumienie Jarosława Gowina.
Szczegóły mamy poznać w kolejną niedzielę, w trakcie kongresu partii w Krakowie, mówi poseł Iwona Michałek.
13 stycznia będzie kongres Porozumienia w Krakowie i tam premier Jarosław Gowin ogłosi program deglomeracji. Chcielibyśmy, aby urzędy centralne oprócz ministerstw można było umieszczać w innych miastach niż stolica, dlatego że inne miasta, duże miasta i średnie miasta są przygotowane często do tego, aby takie urzędy centralne prowadzić, aby tam ich je umieścić. Chcielibyśmy, żeby to było powoli, sukcesywnie realizowane.
Poseł dodał, że urzędy centralne mogłyby przyjąć między innymi stolice województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego, czyli Kraków i Kielce.
Na temat deglomeracji wicepremier Jarosław Gowin mówił już w połowie grudnia w trakcie konwencji PiS-u. Lider Porozumienia wyraził wówczas opinię, że powstrzyma to migrację młodego pokolenia i jest szansą na rozwój dla średnich i dużych miast, zwłaszcza byłych miast wojewódzkich.
Media wskazują, że deglomeracja może być jednym z ważniejszych wątków tegorocznej kampanii wyborczej, poza na przykład energetyką i ekologią.
Ruszył przetarg na przekop Mierzei Wiślanej. Tym samym zakończyły się prace przygotowawcze i pozyskiwanie pozwoleń na budowę.
Inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni, szuka wykonawców samego przekopu wraz ze śluzą i portem wewnętrznym oraz wyspą na Zalewie Wiślanym.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prognozuje rozstrzygnięcie przetargu w ciągu 3 miesięcy, mówi rzecznik resortu Michał Kania.
Procedura będzie trwała około 3 miesięcy, łącznie z wyłonieniem wykonawcy. Podejrzewamy, że już w marcu, czyli po pierwszym kwartale, powinien zostać wyłoniony wykonawca, który rozpocznie prace budowlane na miejscu, czyli na Mierzei Wiślanej. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, tak jak zakładaliśmy. Prace budowlane mają potrwać do 2022 roku. Koszt inwestycji to około 900 milionów złotych. Bardzo się cieszymy, że udało się już w 2018 roku, tak jak obiecywał pan minister Grubarczyk, zebrać dokumentację przetargową.
Celem inwestycji, która w całości zostanie sfinansowana z budżetu państwa, jest zapewnienie obronności w rejonie poprzez otwarcie Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie. Ma być także gwarancją swobodnej żeglugi statków.
Po wiosennych wyborach do Parlamentu Europejskiego dojdzie do głębokich zmian w Brukseli, ocenił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem premier Mateusz Morawiecki.
W wywiadzie dla Financial Times czy szef polskiego rządu skrytykował także działania Komisji Europejskiej w zakresie reform sądownictwa w naszym kraju.
Jego zdaniem Unia jako instytucja potrzebuje reformy. Podobne stanowisko wyrażają też premierzy innych państw, jednak czekają na eurowybory, powiedział brytyjskiej prasie Mateusz Morawiecki.
Financial Times przypomniał, że to między innymi skrajnie prawicowe partie cieszą się sporym poparciem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W tym kontekście wymienił węgierski Fidesz oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Europoseł PiS-u profesor Karol Karski uważa, że tegoroczne eurowybory wpłyną na kształt całej Unii Europejskiej.
te zmiany w obrębie Unii Europejskiej w jakiś sposób przewartościują skład Parlamentu Europejskiego, także skład przyszłej Komisji Europejskiej. Ważne jest, że cały czas Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, składającą się z suwerennych państw realizujących własną politykę. Te wybory będą miały znaczenie oczywiście dla ukształtowania Parlamentu Europejskiego i Komisji przyszłej, natomiast będą miały także dosyć duże znaczenie na krajowych scenach politycznych. Należy liczyć na to, że zostanie mocno osłabiony ten blok, który w tej chwili rządzi w Unii Europejskiej, tych bezideowych partii nastawionych jedynie na sprawowanie władzy.
A wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w dniach od 23 do 26 maja 2019 roku.
Bliski Wschód i Afryka to rejony, do których w głównej mierze będzie w tym roku trafiała pomoc z Polski, zapowiada minister Beata Kempa, odpowiedzialna w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za koordynację pomocy humanitarnej.
Polityk wskazała, że najpoważniejszy kryzys panuje obecnie w Syrii i to tam w dalszym ciągu będzie kierowana pomoc z naszego kraju. Polska będzie też pomagać mieszkańcom Iraku.
Minister Beata Kempa wyraziła nadzieję, że uda się także dotrzeć w tym roku ze wsparciem do Jemenu. Wskazała, że oprócz pomocy na Bliskim Wschodzie, Polska będzie też nieść pomoc w Afryce.
Sudan Południowy, Uganda. Ugandę jako kraj chrześcijański umieściliśmy z powrotem, na mój wniosek, pod koniec roku do krajów priorytetowych, jeśli chodzi o naszą polską pomoc rozwojową. Wiemy, że tam są potężne obozy. Mamy też przypadki eboli. To jest groźne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne niemalże na całym świecie. Więc Afryka powinna być drugim takim równoważnym kierunkiem.
Minister Beata Kempa powiedziała też, że chciałaby, aby większa pomoc trafiała w tym roku do misjonarzy.
Bóg prosi, abyśmy w modlitwie zawsze odkrywali, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, powiedział Ojciec Święty Franciszek w Watykanie. Podczas pierwszej w nowym roku audiencji papież kontynuował cykl kateches dotyczący modlitwy Ojcze Nasz.
Lekcję tej modlitwy Ewangelia Świętego Mateusza umieszcza w centrum kazania na górze, zauważył Ojciec Święty Franciszek. Wskazał, że tajemnicą, która leży u podstaw całego kazania, są słowa: bądźcie dziećmi Ojca Waszego, który jest w niebie.
Papież zwrócił uwagę, że Jezus, wprowadzając w nauczanie modlitwy, odcina się od dwóch grup swoich czasów. Od hipokrytów, modlących się, żeby się ludziom pokazać, oraz od pogan, którzy myślą, że przez wzgląd na wielomówstwo będą wysłuchani.
Natomiast, jak mówi Jezus, kiedy się modlisz, zwróć się do Pana Boga jak syn do swego Ojca, który wie, czego potrzebujesz, zanim Go o to poprosisz. Może to być także milczące odmawianie Ojcze Nasz. Skoro staniemy pod spojrzeniem Boga, przypomnimy sobie o Jego ojcowskiej miłości. To wystarczy, by być wysłuchanym.
W czasie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów. Wśród zgromadzonych w auli Pawła VI byli Polacy.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, na początku roku zawierzam was i wasze rodziny opiece Maryi, Matki Boga, i za jej wstawiennictwem proszę naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby dał wam wszelkie łaski potrzebne do spokojnego i świętego życia, pełnego pokoju, który jest owocem miłości Boga i bliźniego. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
Na zakończenie audiencji wystąpili artyści cyrkowi. Popis swoich umiejętności dało kilkudziesięciu tancerzy i akrobatów oraz żonglerów z Kuby.
I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.